Duchu światłości, daj mi zobaczyć to wszystko, co Ty sam chcesz, żebym zobaczył tak, byś Ty dzielił ze mną całą światłość, która mieszka w Tobie. Spraw, abym zobaczył to, czego zobaczyć nie mogę, rzeczywistości niewidzialne, ważniejsze niż to wszystko, co podpada pod moje zmysły. Spraw, abym zobaczył to, co boję się zobaczyć ze strachu przed wymaganiami światłości, uciekając przed wysiłkami i wyrzeczeniami. Spraw, żebym zobaczył to, co chciałbym zobaczyć, drogę, którą trzeba iść i decyzje trudne do podjęcia. Spraw, żebym zobaczył to, co powinienem zobaczyć, a co moje uprzedzenia przeszkodziły mi odkryć. Prawdę o moich słabościach i o moich błędach. Spraw, abym zobaczył to, co mógłbym zobaczyć, a czego dotąd nie zauważyłem. Krzyczące oczywistości, obok których przechodziłem jak ślepiec. Spraw, żebym w pełni zobaczył to, co zacząłem dostrzegać, a mianowicie tę dobroć Bożą, której nigdy nie ogarnę we wszystkich jej wymiarach. Spraw, żebym zobaczył to, co Ty widzisz. Piękność mojego przeznaczenia, wielkość wszechświata i niezmierzoność Boga. Przybądź, Duchu Święty. Drodzy Państwo, kontynuujemy naszą wędrówkę drogami nauczania Kościoła katolickiego zawartego na kartach katechizmu Wyznanie Wiary Chrześcijańskiej. W ostatnim czasie podejmujemy tematy dotyczące wspólnoty Kościoła. Temat dzisiejszej katechezy, kolegium biskupów i jego głowa, papież. 880 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Czytamy. Chrystus, ustanawiając 12, nadał im formę kolegium, czyli stałego zespołu, na czele którego postawił wybranego spośród nich Piotra. Jak z ustanowienia pańskiego święty Piotr i pozostali apostołowie stanowią jedno kolegium apostolskie, w równy sposób biskup Rzymu, następca Piotra i biskupi, następcy apostołów, pozostają we wzajemnej łączności. Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen Gentium. Jedynie Szymona uczynił Pan opoką swojego kościoła, nadając mu imię Piotr. Powierzył mu klucze kościoła. Ustanowił go pasterzem całej trzody. Dar związywania i rozwiązywania dany Piotrowi udzielony został także kolegium apostołów pozostającemu w łączności z głową swoją. Ta pasterska misja Piotra i innych apostołów stanowi jeden z fundamentów Kościoła. Jest ona kontynuowana przez biskupów pod prymatem Piotra. Papież, biskup Rzymu i następca świętego Piotra jest trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności zarówno kolegium biskupów, jak wszystkich wiernych. Biskup Rzymu bowiem posiada wobec Kościoła mocą swojej misji, mianowicie zastępcy Chrystusa i pasterza całego Kościoła, pełną, najwyższą i powszechną władzę, którą ma prawo zawsze sprawować w sposób nieskrępowany. Kolegium, czyli ciało biskupie, posiada władzę autorytatywną jedynie wtedy, gdy pozostaje w łączności z biskupem Rzymu, następcą Piotra, jako jego głową. Kolegium to jako takie jest również podmiotem najwyższej i pełnej władzy nad całym Kościołem. Władza ta jednak może być wykonywana wyłącznie za zgodą biskupa Rzymu. Kolegium biskupów wypełnia w sposób uroczysty władzę w całym Kościele na Soborze Powszechnym. Sobór Powszechny ma tylko wówczas miejsce, gdy jako taki zostaje przez następcę Piotra zatwierdzony lub przynajmniej przyjęty. Kolegium biskupów, jako złożone z wielu jednostek, wyraża różnorodność i powszechność ludu Bożego. A jako zgromadzone pod jedną głową, wyraża jedność trzody Chrystusowej. Poszczególni biskupi są widzialnym źródłem i fundamentem jedności w swoich kościołach partykularnych. Jako tacy sprawują swój urząd pasterski nad powierzoną sobie częścią ludu Bożego, wspomagani przez prezbiterów i diakonów. Każdy biskup jednak, jako członek kolegium biskupiego, podziela troskę o wszystkie kościoły. Przede wszystkim dobrze zarządzając własnym kościołem jako cząstką kościoła powszechnego, przyczyniając się w ten sposób do dobra całego mistycznego ciała, które jest także wspólnym ciałem kościołów. Troska ta będzie obejmować szczególnie ubogich, prześladowanych za wiarę, a także misjonarzy, którzy pracują na całej ziemi. Kościoły partykularne, sąsiadujące ze sobą oraz posiadające jednorodną kulturę, tworzą prowincje kościelne lub większe jednostki nazywane patriarchatami lub regionami. Biskupi tych całości mogą gromadzić się na synodach lub soborach prowincjalnych. W podobny sposób konferencje biskupów mogą dziś wnieść wieloraki i owocny wkład do konkretnego urzeczywistniania się poczucia kolegialności. Drodzy Państwo, Kościół, wspólnota hierarchiczna zbudowana na fundamencie 12. Kościół, będąc wspólnotą kapłańską, sakramentalną i prorocką, został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa, który nadał mu pewną strukturę. Uczynił go społecznością hierarchiczną i służebną, aby sprawowane w nim rządy pasterskie mogły się przyczyniać do kształtowania i stałego wzrostu wspólnoty. Ta funkcja służebna i pasterska została najpierw powierzona 12 apostołom wybranym przez Jezusa Chrystusa jako widzialny fundament Jego Kościoła. Jak mówi Sobór Watykański II w Konstytucji Lumen Gentium, Jezus Chrystus, pasterz wiekuisty, założył Kościół, posławszy apostołów, tak jak sam został posłany przez Ojca. Chciał też, aby ich następcy, mianowicie biskupi, byli w Kościele Jego pasterzami aż do skończenia świata. Koniec cytatu. Ten fragment Konstytucji Dogmatycznej o Kościele przybliża nam przede wszystkim pierwotną i wyjątkową pozycję apostołów w instytucjonalnej strukturze Kościoła. Z dziejów ewangelicznych wiemy, że Jezus powołał uczniów, by szli za Nim, a spośród nich wybrał 12. Relacja ewangeliczna pozwala nam zrozumieć, że była to dla Jezusa decyzja bardzo ważna, bo podjęta po całonocnej modlitwie. Był to wybór dokonany z suwerenną wolnością. Czytamy na kartach Ewangelii świętego Marka, że Jezus, wszedłszy na górę, przywołał do siebie tych, których sam chciał. Teksty ewangeliczne podają imiona poszczególnych powołanych. Znak, że dostrzegano i uznawano ich szczególną rolę już w pierwotnym Kościele. Tworząc grupę 12, Jezus tworzył Kościół jako widzialną społeczność, tak ukształtowaną, by służyła Ewangelii i przyjściu Królestwa Bożego. Liczba 12 nawiązywała do 12 pokoleń Izraela, co wskazuje, że Jezus zamierzał stworzyć nowy Izrael, nowy lud Boży ustanowiony jako Kościół. Ten twórczy zamiar Jezusa dostrzegalny jest w samym słowie, jakim posługuje się ewangelista Marek w opisie ustanowienia. Czytamy, i ustanowił 12, ustanowił więc 12. Ustanawiać, tworzyć, przypomina słowo występujące w opisie stworzenia świata w Księdze Rodzaju oraz u Deutero Izajasza, gdzie mowa jest o stworzeniu ludu Bożego, dawnego Izraela. Stwórcza wola wyraża się również poprzez nadanie nowych imion. Szymonowi Piotr oraz Jakubowi i Janowi, synowie Gromu, a także całej grupie, czyli kolegium jako całości. Pisze bowiem Łukasz, że Jezus wybrał spośród nich 12, których też nazwał apostołami. 12 apostołów stawało się w ten sposób szczególną rzeczywistością społeczno-kościelną, odrębną i pod pewnymi względami niepowtarzalną. W ich grupie wyróżniał się apostoł Piotr, z którym Jezus wiązał wyraźny zamiar stworzenia nowego Izraela, nadając Szymonowi imię Piotr, co znaczy skała. Na tej właśnie skale Jezus pragnął zbudować swój Kościół. Cel, jakim kierował się Jezus, ustanawiając 12, zostaje wskazany przez Marka. I ustanowił 12, aby mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Pierwszym elementem konstytutywnym grupy 12 jest więc absolutne przylgnięcie do Chrystusa. Zostali powołani, by być z Nim, to znaczy, by pójść za Nim, pozostawiając wszystko. Drugi element ma charakter misyjny, jest odzwierciedleniem misji samego Jezusa, który głosił naukę i wypędzał złe duchy. Misja 12 jest uczestnictwem w misji Chrystusa ludzi ściśle z Nim związanych jako uczniowie, przyjaciele, powiernicy. Ewangelista Marek podkreśla władzę wypędzania złych duchów jako element misji apostołów nad potęgą zła, co od strony pozytywnej oznacza władzę przekazywania ludziom zbawienia Chrystusa, tego, który wyrzuca precz władcę tego świata. Łukasz potwierdza znaczenie tej władzy oraz cel ustanowienia 12, przytaczając słowa, które Jezus wypowiedział, udzielając apostołom władzy w królestwie. Wyście wytrwali przy mnie w moich przeciwnościach, dlatego i ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał je mój Ojciec. Również to oświadczenie wskazuje na ścisły związek między wytrwaniem w jedności z Chrystusem i władzą otrzymaną w królestwie. Jest to władza pasterska, co potwierdza tekst na temat szczególnej misji powierzonej bezpośrednio Piotrowi: paś baranki moje, paś owce moje. Piotr otrzymuje osobiście najwyższą władzę jako misję pasterską. Ta misja sprawowana jest jako uczestnictwo we władzy jedynego pasterza i nauczyciela Chrystusa. Najwyższa władza powierzona Piotrowi nie narusza władzy udzielonej innym apostołom w królestwie. 12 apostołów mających wspólnie udział w misji pasterskiej podlega władzy jednego pasterza powszechnego, który działa z polecenia i reprezentuje dobrego pasterza Chrystusa. Szczególne zadania związane z misją powierzoną przez Jezusa 12 są następujące. Po pierwsze, misja i władza ewangelizowania wszystkich narodów. Potwierdzają to jednocześnie trzej synoptycy. Wśród nich Mateusz podkreśla związek ustanowiony przez samego Jezusa między jego władzą mesjańską a misją udzieloną apostołom. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Apostołowie będą mogli i powinni wypełniać swoją misję dzięki mocy Chrystusowej, która w nich się objawi. Po drugie, misja i władza udzielania chrztu, będąca wypełnieniem nakazu Chrystusowego. Ma to być chrzest w imię Trójcy Przenajświętszej, który ze względu na więź z misterium paschalnym Chrystusa określany jest w Dziejach Apostolskich również jako chrzest w imię Jezusa. Misja i władza sprawowania Eucharystii to trzeci wymiar. To czyńcie na moją pamiątkę. Nakaz odtwarzania tego, czego Jezus dokonał podczas ostatniej wieczerzy przez konsekrację chleba i wina, oznacza władzę najwyższej rangi. Powiedzieć w imieniu Chrystusa: to jest ciało moje, to jest krew moja, znaczy nieomal utożsamić się z Chrystusem w akcie sakramentalnym. Po czwarte, misja i władza odpuszczania grzechów. Jest to uczestnictwo apostołów we władzy odpuszczania grzechów na ziemi, którą sprawuje Syn Człowieczy. Ta władza objawiająca się w życiu publicznym Jezusa budziła zdumienie tłumów, o których ewangelista Mateusz mówi, że wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom. Aby wypełnić tę misję, apostołowie oprócz władzy otrzymali szczególny dar Ducha Świętego, który objawił się w dniu Pięćdziesiątnicy zgodnie z obietnicą Jezusa. Na mocy tego daru od dnia Pięćdziesiątnicy zaczęli wypełniać zadanie ewangelizacji wszystkich narodów. Mówi o tym Sobór Watykański II. Głosząc zaś wszędzie Ewangelię przyjmowaną przez słuchających, dzięki działaniu Ducha Świętego gromadzą apostołowie Kościół Powszechny, który Pan założył w apostołach i zbudował na świętym Piotrze, pierwszym wśród apostołów, a sam Jezus Chrystus jest tej budowli kamieniem węgielnym. Misja 12 obejmowała również bardzo ważne zadania zastrzeżone tylko dla nich, które przez nikogo nie mogły zostać przyjęte. Mieli oni być naocznymi świadkami życia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, przekazać Jego posłannictwo pierwotnej wspólnocie, być łącznikiem między boskim objawieniem i Kościołem i tym samym dać początek Kościołowi w imieniu i w mocy Chrystusa pod działaniem Ducha Świętego. Ze względu na tę funkcję 12 apostołów tworzy grupę jedyną w swoim rodzaju w Kościele, który już w symbolu nicejsko-konstantynopolitańskim określony jest jako apostolski z uwagi na nierozłączną więź z dwunastoma. Wyjaśnia to, dlaczego Kościół w swojej liturgii oddaje cześć apostołom w sposób tak uroczysty. Jezus powierzył także apostołom misję ewangelizacji wszystkich narodów, która wymaga bardzo długiego czasu i trwać będzie aż do skończenia świata. Apostołowie zrozumieli, że wolą Chrystusa było, aby znaleźć sobie następców, którzy jako ich spadkobiercy i wysłańcy poprowadzą dalej ich misję. Ustanowili więc biskupów i diakonów w poszczególnych wspólnotach i zarządzili, by po ich śmierci inni doświadczeni mężowie przyjęli ich posługę. W ten sposób, drodzy Państwo, Chrystus ustanowił strukturę hierarchiczną i służebną Kościoła, składającą się z apostołów i ich następców. Struktura ta nie pochodzi od uprzedniej wspólnoty, wcześniej ustanowionej, lecz została bezpośrednio przez Niego stworzona. Apostołowie byli w swoim czasie zarodkiem nowego Izraela i dali początek świętej hierarchii, jak czytamy w soborowym dekrecie Ad Gentes. Struktura ta należy więc do samej natury Kościoła, zgodnie z boskim zamysłem zrealizowanym przez Jezusa. Według tego zamysłu odgrywa ona istotną rolę w całym rozwoju wspólnoty chrześcijańskiej, od dnia Pięćdziesiątnicy aż do końca czasów, kiedy w niebieskim Jeruzalem wszyscy wybrani dostąpią pełnego udziału w nowym życiu na wieki. Podsumowując, podkreślmy wraz z papieżem współodpowiedzialność za cały Kościół ponoszą biskupi. Katechizm przypomina, że biskupi są z ustanowienia Bożego następcami apostołów. Podobnie jak apostołów powołuje ich Chrystus, aby stanowili jak ci pierwsi kolegium. Jest to fundamentalne stwierdzenie przypominające, że biskupi stanowią istotną strukturę Kościoła. Następstwo w apostolacie zapewnia, że Kościół Chrystusowy pozostaje takim, jakim założył go Chrystus i w następnych pokoleniach nic nie zostało w sposób zasadniczy i istotny zmienione. Kościół osiągnął swój cel, gdyż po śmierci apostołów biskupi jako ich następcy zapewniają mu jedność i trwałość. Podobnie jak apostolskie kolegium biskupów jest zróżnicowane. Razem jednak z głową kolegium, papieżem, tworzą wspólnotę, którą Chrystus gromadzi przez Ducha Świętego wokół siebie. Twierdzenie to pozwala uzmysłowić prawdę, że posługiwanie biskupów w Kościele nie zastępuje posługiwania Chrystusa, lecz w nim ma swoje zakotwiczenie i fundament. Jest zaś możliwe i owocne dzięki łasce i działaniu Ducha Świętego. Przez konsekrację biskupi otrzymują zadanie uświęcania, nauczania i rządzenia w kościołach partykularnych. Władze te wykonują tylko w hierarchicznej wspólnocie z głową kolegium i jego członkami. Jest to mandat otrzymany od Boga osobiście przez każdego z biskupów i przeznaczony wyłącznie dla każdego z osobna. A żeby te zadania mogły być należycie wykonane, biskup powinien odznaczać się charyzmatem pasterza. Charyzmat ten jest najważniejszy w posługiwaniu biskupim. Obejmuje on przede wszystkim odważne przewodzenie wspólnocie. Biskup, który rozwija charyzmat pasterza dzięki współpracy z łaską Ducha Świętego i cnotom kształtowanym przez pracę i modlitwę, jest zdolny odczytywać następstwa wydarzeń w Kościele i świecie. Umie krytycznie oceniać sytuacje, tendencje i prądy myślowe oraz ideologiczne. A powierzony przez Chrystusa jego pieczy lud poprowadzi pewnie nawet w najbardziej niepewnych i trudnych czasach. Takiej postawy domaga się wykonywanie funkcji biskupa w naszych czasach.